dobry wieczór. Minęła godzina 18 w czwartek 28 września z paryskiego studia RFI. Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Bernhardt i czuwający w studio technicznym Grażyna i Maciasz. Zapraszamy do wysłuchania naszej popołudniowej audycji, którą zaczniemy od najważniejszych wiadomości dnia w skrócie. Dzisiejsze spotkanie w Berlinie szefa unijnej dyplomacji Javiera Solany z irańskim negocjatorem Alim El-Arijanim doprowadziło do pozytywnych wniosków, ale nie zawarto porozumienia, informują agencje prasowe, nie precyzując szczegółów, co zostało postanowione w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W Bukareszcie rozpoczął się 11. szczyt frankofonii. Po raz pierwszy odbywa się on w Europie Centralnej, a główne tematy to pokój na świecie, od wybrzeża Kości Słoniowej po Liban. ONZ próbuje rozwikłać problem, jak pogodzić żądania Bejrutu i Tel Awiwu na temat rozmieszczenia międzynarodowych sił zbrojnych w Libanie i przestrzegania postanowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa. 2/3 Polaków opowiada się za dymisją rządu Jarosława Kaczyńskiego według wyników sondaży przeprowadzonych po ostatnich aferach w Warszawie. Były francuski premier Lionel Jospin nie będzie kandydował w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Mądra i rozważna decyzja, skomentował szef socjalistów. To był skrót najważniejszych wiadomości. Zanim przejdziemy do pełnego wydania dziennika, rzućmy okiem na program najbliższej godziny. Po dzienniku przygotowanym z Piotrem Błońskim i Krzysztofem Rutkowskim przegląd prasy francuskiej i garść wiadomości europejskich. Po nich Stefan Rygger proponuje magazyn multimedialny, Anna Rzeczycka omówi tydzień kultury zagranicznych i wystawę ikon Magdaleny Dylewskiej. Później ponownie Piotr Błoński usiądzie przy mikrofonie, tym razem w charakterze przewodnika po wystawach w stolicy Francji. A na zakończenie programu do tańca zaprasza Agnieszka Kumor. Przejdźmy zatem do pierwszego punktu programu, pełnego wydania dziennika. Dzisiejsze spotkanie w Berlinie szefa unijnej dyplomacji Javiera Solany z irańskim negocjatorem Alim El-Arijanim doprowadziło do pozytywnych wniosków, ale nie zostało zakończone zawarciem porozumienia, podają agencje prasowe, nie precyzując szczegółów, co zostało postanowione. Dwaj politycy podjęli już wczoraj rozmowy na temat palącej kwestii irańskiego programu wzbogacania uranu. 5 godzin trwały dyskusje ciągnące się do późnej nocy, postanowiono je więc kontynuować dzisiaj. Niewiele informacji przecieka do dziennikarzy na temat szczegółów tych negocjacji. Wiadomo tylko, że Iran, zagrożony sankcjami ONZ-owskimi, wydaje się być skłonny zawiesić swój program wzbogacania uranu w zamian za proponowaną przez państwa zachodnie pomoc. Chociaż dochodzące z Teheranu głosy na ten temat są często sprzeczne, szef dyplomacji Taki powiedział w telewizji, że między Republiką Islamską a Europą panuje atmosfera pełna zrozumienia i dodał, że jest optymistą, a kilka godzin później prezydent Ahmadinejad jeszcze raz podkreślił, że nikt nie może podważyć prawa narodu irańskiego do kontynuowania programu wzbogacania uranu. Amerykańska dyplomacja czeka na wyniki rozmów Javiera Solany z Alim El-Arijanim i ma nadzieję, że drogą dyplomacji można będzie rozwiązać ten problem, ale jak zaznaczyła Condoleezza Rice, negocjacje europejsko-irańskie nie mogą się ciągnąć w nieskończoność. Po zakończeniu dzisiejszych rozmów w Berlinie rzecznik prasowy Solany powiedział, że kolejne spotkanie z negocjatorem El-Arijanim ma się odbyć w przyszłym tygodniu. Mówi Paryż RFI. W Bukareszcie rozpoczął się 11. szczyt frankofonii. Po raz pierwszy odbywa się on w Europie Centralnej, a główne tematy to pokój na świecie od wybrzeża Kości Słoniowej po Liban. Szczegóły Krzysztof Rutkowski.
W szczycie uczestniczą 72 państwa i 32 szefów państw lub rządów. Brakuje jednak prezydenta Wybrzeża Kości Słoniowej, Laurenta Gbagbo, Czadu, Idrisa Adeby, Egiptu, Hosni Mubaraka i prezydenta Libanu, kraju bardzo z Francją związanego, Emila Lahouda. W tej sprawie pojawiły się sprzeczne opinie. Prezydent Lahoud, popierany przez Syrię, twierdzi, że nie został zaproszony przez prezydenta Rumunii na szczyt po osobistej interwencji prezydenta Chiraca, który kazał zaprosić premiera Libanu Siniorie, ponieważ prezydent Lahoud może być zamieszany w zamordowanie byłego premiera Libanu Rafika Haririego. Z kolei prezydent Rumunii, Traian Băsescu, stwierdził, że to on nie zaprosił Lahuda z własnej inicjatywy. W czwartek prezydent Lahoud wystąpił na falach francuskiej rozgłośni France Inter i powiedział, że prezydent Chirac go po prostu nie lubi. W każdym razie zarówno prezydent, jak i premier Rumunii przemawiali po francusku. Podczas pierwszego dnia dwudniowego szczytu podpisano dwa porozumienia o utworzeniu w Paryżu domu frankofonii, który zostanie otwarty w roku 2008 i w którym skupiać się będą wszystkie organizacje międzynarodowe dbające o rozwój francuszczyzny na świecie. Francja pokryje 80% budżetu tej instytucji, szacowanego na 136 milionów euro rocznie. Ponadto w obecności prezydentów Francji i Rumunii zostało podpisane przez ministrów spraw zagranicznych porozumienie przewidujące zwiększenie liczby dwujęzycznych liceów w Rumunii z 15 do 30.
Mówi Paryż RFI. Szef amerykańskiej dyplomacji Condoleezza Rice złoży 24-godzinną wizytę na Bliskim Wschodzie w przyszłym tygodniu. W środę spotka się ona z palestyńskim prezydentem Abbasem, później premierem izraelskim Olmertem. Ci dwaj politycy być może będą rozmawiali wcześniej tête-à-tête, jak podało izraelskie radio. A Condoleezza Rice uda się w czasie swojej podróży także do Jordanii, Egiptu i Arabii Saudyjskiej, precyzuje depesza AFP. Zapewne rozmowy to toczyć się będą również na temat Libanu. Na miejscu tymczasem w południowym Libanie zajmujące pozycje międzynarodowe oddziały, które mają pilnować przestrzegania rozejmu, z trudem godzą żądania dwóch stron. Izrael wstrzymał we wtorek wycofywanie swych oddziałów z południa Libanu, gdyż nie otrzymał gwarancji, że UNIFIL zajmie się jednym z punktów rezolucji ONZ-owskiej, to znaczy rozbrajaniem Hezbollahu. Partia Boga, podobnie jak i władze w Bejrucie, nie uważają jednakże niebieskie hełmy są do tego powołane. ONZ ma jednak nadzieję, że żołnierze Sahalu wycofają się w ciągu kilku najbliższych dni. W przeciwnym wypadku Bejrut zagroził, że złoży skargę w Radzie Bezpieczeństwa za nieprzestrzeganie przez Izrael postanowień rezolucji, która doprowadziła do zawieszenia broni. W Słowenii spotykają się ministrowie obrony państw NATO, by zastanowić się, co zrobić w Afganistanie, gdzie talibowie coraz bardziej podnoszą głowę. Trzon oddziałów natowskich stanowić będą niedługo Polacy, którzy odpowiedzieli pierwsi na apel głównodowodzącego generała Jamesa Jonesa o większe zaangażowanie sojuszników. Ale jak czytamy w depesza AFP, członkowie Paktu Północnoatlantyckiego są obecni w wielu miejscach, od Libanu, Kosowa, Bosni, Iraku po państwa afrykańskie. Nie będzie więc tak łatwo wysłać wystarczająco dużo żołnierzy i pokonać nasilający się opór islamskich fundamentalistów w Afganistanie. Walki nie ustają również w Iraku, jak poinformował amerykański sztab. Ilość zamachów i ataków samobójczych jest największa od 3 lat. A na potwierdzenie tych słów spadły doniesienia agencyjne, że tego ranka kamikadze wysadził się w faszerowanym ładunkami wybuchowymi w samochodzie w centrum Bagdadu, niedaleko posterunku żołnierzy irackich. 2 żołnierzy zginęło, a 11 zostało rannych. Chwilę później eksplodował samochód w innej dzielnicy, raniąc 2 osoby. 15 ciał odnaleziono ubiegłej nocy w Bagdadzie. Dzień wcześniej odkryto 45 ciał. Jest to kolejne makabryczne odkrycie, które, jak przyznają wojskowi, są w Iraku na porządku dziennym. Mordy i egzekucje są najczęściej przyczyną śmierci osób cywilnych. Dodajmy, że Irakijczycy według sondaży w większości wypowiadają się przeciwko obecności wojsk amerykańskich w ich kraju, uważając, że obecność ta przyczynia się bardziej do zamachów niż im zapobiega. Tezę, że wojna w Iraku zwiększyła, a nie zmniejszyła zagrożenie terroryzmem na świecie, można znaleźć w odtajnionym raporcie amerykańskiego wywiadu. Z tymi wnioskami nie zgadza się jednak prezydent Bush. Mówi Paryż RFI. Ostatnie wydarzenia w Polsce omówi teraz Piotr Błoński.
Według przeprowadzonych w ciągu ostatniej doby sondaży 2/3 Polaków uważa, że rząd Jarosława Kaczyńskiego powinien podać się do dymisji. to efekt kryzysu polityczno-moralnego, jaki wybuchł po emisji we wtorek wieczorem przez telewizję TVN, nagranej przez ukrytą kamerę rozmowy, w której minister Adam Lipiński kusił posłankę samoobrony Renatę Beger stanowiskami i przywilejami w zamian za przejście do PiS-u i poparcie dla rządu. Przywódcy partii opozycyjnych określili tę rozmowę jako próbę korupcji politycznej. Agencja France Presse precyzuje, że we wszystkich sondażach liczba zwolenników dymisji rządu przekracza 60%, a w jednym dochodzi nawet prawie do 68%. Prezydent Lech Kaczyński wystąpił na konferencji prasowej zorganizowanej po inauguracji 20. Zjazdu Solidarności w Szczecinie i zakwalifikował określenie owej rozmowy mianem korupcji politycznej jako próbę semantycznego nadużycia. Oskarżył media o przedstawianie sytuacji kraju w ponurych barwach i oświadczył, że nie widzi teraz szans na lepszy rząd niż gabinet Jarosława Kaczyńskiego. Przypominam, że premier wystąpił wczoraj z krótkim orędziem, w którym wymienił dotychczasowe osiągnięcia rządu, oświadczył, że cytuję: mamy powody do dumy, koniec cytatu, i że nagrana z ukrytej kamery scena dotyczyła normalnej rozmowy o tworzeniu nowej koalicji. Ujawnienie tej rozmowy określił jako prowokację polityczną wywołaną przez, znowu cytuję, tych, którzy chcą doprowadzić do kryzysu politycznego w kraju i przywrócić władzę układów, koniec cytatu. Platforma Obywatelska domaga się jak najszybszego zwołania posiedzenia Sejmu w sprawie jego samorozwiązania i powołania komisji śledczej do zbadania, czy w owych rozmowach z posłami samoobrony doszło do próby korupcji. W Sejmie zebrał się dziś w tej sprawie Konwent Seniorów. Ostateczną decyzję o zwołaniu posiedzenia Sejmu podejmuje jednak marszałek. No i dowiadujemy się właśnie, że postanowił on nadzwyczajnego posiedzenia nie zwoływać. Wniosek o samorozwiązanie Sejmu będzie zatem poddany głosowaniu na planowanym posiedzeniu 10 października. Tymczasem zarówno PiS, jak i Samoobrona odrzuciły natychmiast dzisiejszą propozycję lidera LPR Romana Giertycha, by te trzy partie podjęły ponownie rozmowy o koalicji. Wczoraj rozmowy z PiS-em na temat ewentualnej koalicji zawiesił PSL.
W Polsce nie wiadomo, czy i kiedy odbędą się ewentualne wybory, za to we Francji wiadomo już, że w przyszłorocznych wyborach prezydenckich nie będzie startował były premier Lionel Jospin, jak sam dzisiaj oznajmił.
To mądra i odpowiedzialna decyzja, skomentował sekretarz partii François Hollande. W istocie ta decyzja przyczynia się do względnego rozjaśnienia sytuacji w łonie skłóconego kierownictwa partii socjalistycznej, która postanowiła wyłonić swego kandydata drogą wewnętrznych wyborów. Kandydatury mogą być zgłaszane do najbliższego wtorku. Członkowie partii będą głosować 16 listopada i ewentualnie w drugiej turze 23. Jospin wyjaśnił na falach radia RTL, że skoro jego kandydatura nie jest w stanie partii zjednoczyć, to nie zamierza on przyczyniać się do dalszych podziałów i rozdrobnienia. Wyjaśniam, że francuska partia socjalistyczna jest federacją organizacji, na których czele stoją politycy zwani tu słoniami. Rezygnacja Jospina dodaje więc animuszu tym, którzy się zadeklarowali jako kandydaci. Są to były minister ekonomii i finansów Dominique Strauss-Kahn i były premier Laurent Fabius. Ale konkurować oni będą z panią Ségolène Royal, działaczką, która nie dysponuje własną strukturą partyjną, ale której popularność jest dalece większa, zarówno w partii, jak i w całej opinii publicznej. Jak to określił jeden z partyjnych działaczy, te trzy osobistości reprezentują odpowiednio trzy opcje polityczne. Ségolène Royal socjalno-populistyczną, Dominique Strauss-Kahn socjaldemokratyczną, a Laurent Fabius zdecydowanie lewicową. Dodajmy, że dochodzi do tego jeszcze ewentualna wciąż kandydatura byłego ministra kultury Jacques'a Langa. Do naturalnych kandydatów należał także szef partii François Hollande, który jednak wstrzymał się od zgłoszenia swojej kandydatury, zapewne również po to, by nie zmniejszać szans swojej towarzyszki życia, Ségolène Royal, ale również dlatego, że nawet jego najbliżsi współpracownicy stopniowo przechodzą na jej stronę. Dodajmy jeszcze, że w dzisiejszym wystąpieniu Lionel Jospin, przez wielu sympatyków uważany za coś w rodzaju sumienia lewicy, oświadczył, że nie poprze Ségolène Royal i nie zaapeluje do François Hollande'a o wysunięcie swojej kandydatury.
Mówi Paryż RFI i jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Abdullah Öcalan, szef robotniczej partii Kurdystanu, wezwał członków tego ugrupowania do zawieszenia ognia i zaniechania walk z oddziałami tureckimi. Apel został wystosowany z więzienia, gdzie przywódca PKK przebywa od 7 lat. To jednostronne zawieszenie broni według Öcalana nie ma być dowodem słabości kurdyjskich partyzantów, lecz okazją dla Ankary, by rozpocząć proces pojednania między narodem tureckim i kurdyjskim. Prezydent Alvaro Uribe zgodził się na demilitaryzację dwóch regionów Kolumbii. Żądanie takie wysunęła partyzantka marksistowska FARC jako warunek wstępny do negocjacji humanitarnych. Wojska rządowe wycofają się z tych terenów na okres 45 dni, jak ogłoszono w Bogocie. Wycofają się, by dać czas negocjatorom na rozmowy. FARC, największa kolumbijska marksistowska partyzantka licząca 17 tysięcy ludzi, domaga się uwolnienia z więzień 500 bojowników w zamian za wypuszczenie przetrzymywanych przez nią zakładników osobistości ze świata polityki i wojskowych, m.in. trzech Amerykanów i francuskę Ingrid Betancourt. Rosja odwołała swego ambasadora z Gruzji w związku z zatrzymaniem tam rosyjskich oficerów pod zarzutem szpiegostwa.
Oskarżenia pod adresem oficerów są debilne i całkowicie zmyślone, a działania władz gruzińskich przechodzą wszelkie wyobrażenia, oświadczył rosyjski minister obrony Siergiej Iwanow, żądając ich natychmiastowego uwolnienia i zapowiadając, że odpowiedź Moskwy będzie odpowiednia i odpowiedzialna. Wcześniej zapowiedział on, że zwróci się do Rady Bezpieczeństwa o zbadanie antyrosyjskich działań Gruzji. Ponadto władze rosyjskie zapowiedziały częściową ewakuację z Gruzji swych pracowników i ich rodzin, motywując to zwiększeniem zagrożenia ich bezpieczeństwa. Wczoraj władze gruzińskie aresztowały najpierw czterech, potem dwóch następnych oficerów rosyjskich, podejrzewanych, jak oznajmiono, o szpiegostwo i związki z organizatorami zamachu. Oficerowie ci, według gruzińskich władz, w ciągu ostatnich kilku lat zbierali informacje o uzbrojeniu gruzińskiej armii, programach NATO w Gruzji i zasobach energetycznych kraju, a są także podejrzewani o implikacje w zamach dokonany w lutym w Gori, w którym zginęło trzech gruzińskich policjantów.
To były wiadomości dziennika. Teraz pora na przegląd prasy francuskiej, opracowany dzisiaj przez Krzysztofa Rutkowskiego.
Tytuł artykułu Ariel Tedrel w Le Figaro. Skandal pogłębia kryzys w Polsce. Podaję go naszym słuchaczom w całości. Osoba bliska premierowi została sfilmowana na gorącym uczynku podczas próby korupcji. Skandal polityczny, który zachwiał pozycją premiera Węgier Ferenca Gyurcsányego, odbił się echem w Polsce, czytamy w Le Figaro. Tym razem ukryta kamera może spowodować upadek rządu premiera Jarosława Kaczyńskiego i koalicji przewodzonej przez PiS. Ponieważ nie sposób tego nazwać inaczej, szef gabinetu premiera Adam Lipiński dopuścił się próby korupcji, proponując posłance samoobrony Renacie Beger porzucenie swych politycznych przyjaciół w zamian za stanowisko w Ministerstwie Rolnictwa, czytamy w Le Figaro. Tego rodzaju przetargi i właściwie niewinne w świecie politycznym przeszłyby być może niezauważone, gdyby nie to, że Renata Beger sprowokowała nagranie kasety i kaseta została wyświetlona przez prywatną telewizję. Francuska dziennikarka Le Figaro zacytowała słynną już wypowiedź Lipińskiego, że ze stanowiskiem kłopotu nie będzie, bo stanowisk to my mamy dużo. Wczoraj wieczorem czytamy w Le Figaro, podczas konferencji prasowej Lipiński usprawiedliwiał się, że chciał tylko w ten sposób wysądować Renatę Beger. Nic jej przecież nie proponował, ale mniej subtelnie zachował się, jak twierdzi Le Figaro, przewodniczący grupy parlamentarnej PiSu Marek Kuchciński, który mówił o prowokacji zmontowanej z pomocą sił specjalnych, służb specjalnych, to znaczy w domyśle, wyjaśnia Ariel Tedrel francuskim czytelnikom, z udziałem byłych komunistycznych tajnych służb. Ani jeden, ani drugi nie przekonali widzów, twierdzi dziennikarka Le Figaro. Opozycja i prasa zażądały natychmiastowej dymisji rządu. Kto zastawił pułapkę, pyta Le Figaro. Podejrzewa się oczywiście Andrzeja Lepera, którego Jarosław Kaczyński wyrzucił z ubiegłym tygodniu z rządu. Usunięcie mniej lub bardziej zaplanowane przez makiawelicznego premiera. Tą oto przydawką scharakteryzowała francuska dziennikarka Jarosława Kaczyńskiego, którego plany, jak sądzę, a przynajmniej tak jak się jej wydaje, Ariel Tedrel przejrzała. Otóż jej zdanie makiaweliczny premier marzy o wchłonięciu przez PiS koalicyjnych partnerów i przekształcenie PiSu w wielką partię chrześcijańsko-narodową. W tym Leper przeszkadzał i dlatego trzeba go się było pozbyć. Anarchizujący gauchyzm Lepera, czytamy w Le Figaro, tego rozrabiaki na polskiej scenie politycznej, to dosłowny oczywiście cytat, od dawna przeszkadzał Jarosławowi Kaczyńskiemu. Krytyka polityki zagranicznej i budżetowej spowodowały, że Leper przestał być wicepremierem. I zgodnie z oczekiwaniami Jarosława Kaczyńskiego, część posłów samoobrony porzuciła swego szefa i dołączyła do PiSu. Żeby odbudować większość, premier Kaczyński zaczął negocjować z PSL-em, ugrupowaniem ludowców o stale malejących wpływach, jak twierdzi dziennikarka Le Figaro. Ale skandal wtorkowego wieczoru spowodował, że ludowcy rozmowy zawiesili. Sytuacja premiera Kaczyńskiego jest teraz bardzo trudna, czytamy w Le Figaro. Występował do tej pory jako mistrz w walce z korupcją i miał ambicje stanięcia na czele ruchu odnowy moralnej w życiu publicznym w Polsce. To dzięki tym argumentom Jarosław Kaczyński i jego brat bliźniak odnieśli zwycięstwo w zeszłorocznych wyborach, czytamy w paryskim dzienniku. Uznawany za świetnego stratega, Jarosław Kaczyński musi rozwinąć obecnie wszelkie swoje zdolności, by uniknąć przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Jego rząd nie urzeczywistnił do tej pory żadnej z obietnic przedwyborczych, twierdzi Le Figaro. I Platforma Obywatelska, prowadząca w sondażach, chwyciła jak nigdy dotąd wiatr w żagle, twierdzi Ariel Tedrel w Le Figaro. A teraz artykuł Celi Chauffour w Le Monde. Nosi on tytuł Ukryta kamera wideo pogłębia kryzys polityczny w Polsce. Telewizja pokazała przetarg na stanowisko rządowe pomiędzy przedstawicielem konserwatystów u władzy i populistką. Czytamy w Le Monde. Premier Kaczyński piętnuje prowokacje. Tymi słowy rozpoczyna się artykuł w paryskim dzienniku, a dalej czytamy. Trzeba było ponad 24 godzin na reakcję premiera. W końcu Jarosław Kaczyński wybrał telewizję, by się wypowiedzieć i stawić czoła oskarżeniom o korupcję. W tym miejscu francuska dziennikarka opisała, w jaki sposób i na kogo Renata Bega zastawiła wideopułapkę. Jak Platforma Obywatelska zwołała w nocy konferencję prasową i jak premier utracił większość w parlamencie. Następnie Le Monde wraca do środowego wystąpienia premiera w telewizji polskiej. Francuska dziennikarka podkreśliła, że premier Kaczyński napiętnował autorów skandalu i całą rzecz nazwał prowokacją wymyśloną w celu sprowokowania kryzysu politycznego. Zdaniem politologa Bohdana Szklarskiego z Kolegium Civitas, cytowanego na łamach Le Monde, problem nie polega na kuszeniu parlamentarzysty, to klasyczny mechanizm polityczny, ale na sposobie, w jaki PiS to zrobił oraz na treści propozycji. Sprawa w znacznym stopniu skompromitowała ideologię moralizatorstwa uprawianą przez PiS, przede wszystkim hasła walki z korupcją. Bez wątpienia afera osłabiła PiS, czytamy w Le Monde. Teraz ta partia może grać na zwłokę, może utrzymać się przez pewien czas przy władzy, może utrzymać rząd mniejszościowy pod silną presją opozycji elektoratu. Ten kryzys, czytamy w Le Monde, nie przeszkodził rządowi Kaczyńskiemu przyjęcia budżetu na rok 2007, przeciwko któremu sprzeciwił się Leper, czytamy w artykule Celi Chauffour na łamach dziennika Le Monde.
Po przeglądzie prasy francuskiej opracowanym przez Krzysztofa Rutkowskiego na pytanie, co nowego w Europie, odpowiada Piotr Błoński.
Na 4 stycznia przyszłego roku wyznaczono nadzwyczajną sesję Parlamentu Europejskiego, na której dokona się inwestytury dwóch nowych komisarzy europejskich, bułgarskiego i rumuńskiego. Oczywiście po przyjęciu ich państw do Unii w dniu 1 stycznia. W najbliższych zaś tygodniach państwa te mają desygnować kandydatów na te stanowiska. Zostaną oni potem przesłuchani przez stosowne do ich przydziału kompetencji komisje parlamentu. To z kolei naturalnie implikuje reorganizację zakresu kompetencji niektórych spośród dotychczasowych 27 komisarzy. Rzecznik Komisarza Europejskiego do spraw handlu powiadomił, że Unia rozważa nałożenie sankcji handlowych na Białoruś w związku z nieposzanowaniem praw pracowniczych i swobody zrzeszania się w związkach zawodowych w tym kraju. Sankcją byłoby zawieszenie tzw. uogólnionego systemu preferencji, który zapewnia Białorusi korzystne taryfy celne na eksport do Unii. Jak dotąd sprzeciwiały się nałożeniu takich sankcji państwa sąsiadujące z Białorusią, to jest Litwa, Łotwa i Polska, w obawie przed negatywnymi skutkami dla wymiany handlowej. Decyzja, która i tak weszłaby w życie po 6 miesiącach, podjęta zostanie na posiedzeniu ambasadorów w dniu 12 października. Komisarz Europejski do spraw środowiska naturalnego Stavros Dimas przybył do Estonii w ramach dochodzenia na temat statku Probo Koala, który przetransportował w sierpniu do wybrzeża Kości Słoniowej i wyładował tam toksyczny ładunek, który spowodował śmierć 8 osób i zatrucie tysięcy dalszych. Komisarz podziękował władzom estońskim i organizacji Greenpeace za unieruchomienie tego statku w porcie Paldiski. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Josep Borrell i mer Strasburga pani Fabienne Keller podpisali dziś umowę o kupnie przez Parlament Europejski zespołu gmachów dotąd wynajmowanych od miasta. Koszt transakcji wyniósł 143 miliony euro, z czego prawie 12 milionów dorzuciła Francja, której zależy na utrzymaniu działalności Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Jak wiadomo, bardzo wielu eurodeputowanych wolałoby przenieść całą działalność Parlamentu do Brukseli. Biuro Unii Europejskiej do spraw walki z nadużyciami przekazało austriackiemu wymiarowi sprawiedliwości raport dotyczący oskarżenia eurodeputowanego austriackiego Hansa Petera Martina o pobieranie bezpodstawnych wynagrodzeń. Według Financial Times chodzi o blisko 200 tysięcy euro, które eurodeputowany ten pobrał z tytułu zatrudniania fikcyjnych pracowników. Smaku tej sprawie dodaje fakt, że Hans Peter Martin wsławił się w 2004 roku ujawnieniem podobnego typu nadużyć dokonywanych przez swych kolegów parlamentarzystów.
RFI, Radio Świata.
RFI, la radio du monde.
A teraz przy mikrofonie zasiada Stefan Rieger, który opracował magazyn multimedialny. Posłuchajmy.
Pod koniec tego roku istnieć będzie we Francji, podobnie jak we Włoszech czy w Wielkiej Brytanii, już tylko jedna wielka platforma telewizji cyfrowej. Z początkiem września rząd francuski dał zielone światło projektowi połączenia dwóch funkcjonujących dotąd platform, kanału Plus i TPS, które dotąd dziko się zwalczały, prowadząc nieustanną wojnę podjazdową, wyrywając sobie katalogi hollywoodzkich filmów i bijąc się o prawa do retransmisji futbolu. Tę ostatnią bitwę wygrał znacznie potężniejszy Canal Plus, ale zwycięstwo to było pyrrusowe. Obłąkana suma 600 milionów euro rocznie, jaką zdecydował się zapłacić za mecze pierwszej ligi i Ligi Mistrzów, pozwoliła co prawda znokautować TPS, ale dramatycznie obciążyła budżet. Nade wszystko zaś obaj rywale zdali sobie sprawę z tego, że rewolucja technologiczna zmieniająca co chwilę rozdanie kart zagraża mocno ich hegemonii. Quasi-monopol Canalu Plus i TPS podważyło najprzód uruchomienie TNT, czyli naziemnej telewizji cyfrowej, dzięki której już ponad 4 miliony Francuzów dysponuje prawie 20 darmowymi kanałami, zamiast jak dotąd 6. Równolegle z szalenie agresywną ofertą wychodzą dostawcy usług internetowych i operatorzy telekomunikacji, proponując coraz taniej pakiety łączące szybki internet, darmowy telefon i dziesiątki kanałów telewizyjnych przesyłanych kablem lub w systemie ADSL, nie mówiąc już o tym, że ruszają też na podbój telefonów komórkowych. Trzeba bowiem wiedzieć, że Francja, choć początkowo się ociągała, w ciągu ostatnich 2 lat stała się nagle europejskim liderem w dziedzinie superszybkiego internetu. Pod koniec tego roku niemal wszyscy Francuzi, 98% ludności wedle ocen France Telecom, dysponować będą łączem ADSL, pozwalającym nie tylko żeglować w sieci z szybkością światła, lecz dając nadto dostęp do niezliczonych usług, jako to oferta telewizyjna omalże bez granic, a także, o ironio, darmowy telefon nie tylko lokalny, lecz także międzynarodowy na cały niemal świat. Mówię o ironio z myślą o niedawnym jeszcze monopoliście France Telecom, który stracił już wiele milionów abonentów uciekających do prywatnej konkurencji, by zaoszczędzić 15 euro stałej miesięcznej opłaty za dostęp do sieci miedzianych drutów. Konkurencja bowiem daje ofertę nie do przebicia. Za 30 euro miesięcznie, a de facto za połowę tej sumy, jeśli odjąć abonament w France Telecom, można mieć szybki internet, telewizję i telefon za frajer do wszystkich niemal zakątków świata, włącznie z Australią, Japonią, Polską czy USA. Niektórzy z operatorów, jak Free, liczący prawie 2 miliony abonentów, gwarantują odtąd te dobrodziejstwa wszystkim praktycznie Francuzom, a co więcej, co najmniej 10 milionom spośród nich obiecują podłączenie do światłowodów, czyli dostęp do całkiem nowej sieci, zapewniającej 10-krotnie szybszy przepływ danych. Free jest pod tym względem europejskim pionierem. Technicznie to prawie już możliwe kosztem ciężkich inwestycji, ale moralnie bym odradzał, gdyż uroki tego paktu z diabłem odczułem ostatnio na własnej skórze. Medal ma bowiem dwie strony. Free, jak pewnie kilku innych cyberprzedsiębiorców, uprawia filozofię nieustannej ucieczki do przodu. Tryska inwencją, wymyśla wciąż nowe techniczne bariery, aby zwabić amatorów high-tech, kusi ich promocjami i kapitalizuje z dnia na dzień na giełdzie napływ nowych klientów, ponad cirka 10 tysięcy dziennie, mając jednocześnie w najgłębszym poważaniu abonentów wziętych już na haczyk. Jeśli komuś wszystko wysiada, internet, telefon i telewizja, zwrócić się może tylko do Boga lub do własnych kompetencji. Na wszelkie apele Free pozostaje głuchy. Wiele tłumaczy zresztą fakt, że tę firmę należącą do spółki Iliad założyło dwóch facetów, którzy wcześniej zrobili karierę w biznesie porno typu pipszoły i zresztą na tyle nieczystą, że ponoć nękają ich sądy. W biznesie porno, jak wiadomo, klient nigdy się nie skarży i nie reklamuje, choćby okrutnie wystrychnięto go na dudka, gdyż po prostu się wstydzi. I z tego właśnie założenia zdaje się wychodzić wielu aktorów cyberbiznesu. Zapominają o tym, że w internecie opinii nie sposób założyć wędzidła i że poza tym istnieje ponad pół tuzina konkurentów, którzy choć za ich moralność też nie dałbym grosza, udają przynajmniej, że zaciętemu wędką klientowi, choć mamy go już w kieszeni przynajmniej na rok, należy się minimum względów i pomocy. Fuzja kanału Plus i TPS, by wrócić do pierwszego wątku, zwiastuje w każdym razie gruntowne przemeblowanie telewizyjnego pejzażu we Francji. Dając jej zielone światło, rząd narzucił prawie 60 dodatkowych restrykcji i zobowiązań, mających uchronić przed zmiażdżeniem konkurencji i zniewoleniem klienta. Ten ostatni coś na tym zyska, a coś straci. Tak czy inaczej, filozofią przyszłości jest filozofia à la carte. Z nieograniczonej oferty wybieramy tylko to, co nas interesuje, a najlepiej nic.
Stefana Rigera zastąpi teraz przy mikrofonie Anna Rzeczycka, która przygotowała magazyn kulturalny.
Mimo malejących z roku na rok funduszy, zagraniczne ośrodki i instytuty kultury w Paryżu od 5 już lat proponują na jesieni tak zwany Tydzień Kultur Zagranicznych, a w nim koktajl przedstawień, koncertów, wystaw i spotkań z artystami. Wśród imprez, na ogół bezpłatnych, każdy może znaleźć coś dla siebie. W tym roku tematem przewodnim Tygodnia Kultur są twórcy z daleka. Każda z ponad 30 placówek wybrała jednego z najwybitniejszych przedstawicieli współczesnej kultury swego kraju, kogo chciała przybliżyć Paryżanom. Irlandia prezentuje pisarza i dramaturga Samuela Becketa, Dania reżysera filmowego Larsa van Triera, Włochy jego kolegę po fachu Marco Bellocchio, Finlandia mecenasa kultury panią Maire Gulishen. Polski Instytut Kultury wybrał założyciela Instytutu Literackiego w Paryżu, twórcę i redaktora naczelnego kultury Jerzego Giedroycia, którego stulecie urodzin obchodzimy w tym roku. Goście Polskiego Ośrodka mogą wziąć udział w spotkaniach poświęconych korespondencji redaktora z dwoma wielkimi polskimi pisarzami, Czesławem Miłoszem i Witoldem Gombrowiczem. Idea świętowania w Paryżu Tygodnia Kultur Zagranicznych zrodziła się z pewnej utopii w 2002 roku. Myśl rzucił nieżyjący już były dyrektor Centrum Kanadyjskiego Robert Debien, który doszedł do wniosku, że połączenie sił instytutów stworzy kulturom niefrancuskim jedyną w swoim rodzaju szansę na zaistnienie w Paryżu. Instytucje te bowiem nie podlegają prawom rynku, działają w oddaleniu od nacisków narodowych i w większości wypadków mają dużą autonomię w układaniu swego programu. Debien zaproponował, by wykorzystać te atuty dla wspólnego szukania trzeciej drogi, którą nazwał wielostronną i która mogłaby znajdować się gdzieś między rozrywką a elitarną koncepcją kultury. Z jego inicjatywy założone zostało Forum Instytutów Zagranicznych w Paryżu, w skrócie FICEP. Pomysły byłego dyrektora ośrodka kanadyjskiego nie oparły się jednak niszczącemu działaniu twardej rzeczywistości i obecny prezes Forum Zagranicznych Instytutów Kultury w Paryżu, Włoch, Giorgio Ferrara, do sformułowań o wielostronności kultury i trzeciej drodze podchodzi z rezerwą. Stara się jednak podtrzymać płomień i nie popadać w pesymizm. Nie jest to łatwe, bo budżet jego placówki, wynoszący obecnie 600 tysięcy euro rocznie, co roku zmniejszany jest o 4-5%. Ambicją Ferrari jest założenie FICEP-u europejskiego, czyli organizacji, która grupowałaby instytuty kultur z całego kontynentu. Nawiązane już zostały kontakty w Berlinie i w Brukseli. Są nadzieje na pomoc Unii Europejskiej. Czy współczesne filmy polskie mają szansę na wejście na światowy rynek kinematografii? Pytanie takie dziennikarze i zagraniczni goście zadawali sobie na niedawno zakończonym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wśród filmów startujących w konkursie znaleźli jednak bardzo mało obrazów mogących liczyć na zaistnienie za granicą. O dwóch z nich, co Słonko widziało, Michała Rosy i Z odzysku Sławomira Fabickiego, w naszej audycji już mówiliśmy. Trzecim obrazem mającym pewne szanse na karierę międzynarodową jest obyczajowa komedia Michała Kwiecińskiego, Statyści. Nakręcona w Koninie, historia grupki zwykłych ludzi zamieszanych w realizację chińskiego melodramatu. Kwieciński, jeden z najbardziej cenionych i doświadczonych polskich producentów, pomysłodawca i założyciel Axon Studio i Tilsa, firm specjalizujących się w produkcjach filmowych i telewizyjnych, znany jest z realizacji projektów o wyjątkowych artystycznych walorach, a także z rzeczy lżejszych, przeznaczonych dla szerokiej publiczności. Statyści to pierwszy fabularny film w jego reżyserii. Punktem wyjścia scenariusza była opinia pewnego cudzoziemca, według którego tylko w Polsce można znaleźć tylu ludzi o smutnym wyrazie twarzy.
To się w ogóle wzięło z takich poszukiwań Petera Weyra, który przyjechał do Polski, bo uznał, że tutaj może znajdzie duże jakieś grupy ludzi bardzo smutnych, takich po prostu, bez specjalnych zabiegów dodatkowych. Nie trzeba ich dosmucać, tylko tacy po prostu są. No ale to jest jakaś taka myśl z gazet, więc nie wiem, jaka była prawda, ale scenarzysta to wykorzystał.
A dlaczego Michał Kwieciński postanowił umieścić w swym filmie wątek chiński?
Dlaczego Chiny? Dlatego, że Jacek Bromski zabrał mnie kiedyś do Pekinu na festiwal z filmem Stacja chyba, do Szanghaju. Ja poczułem taki niesamowitą więź jakby z narodem chińskim, no mówiąc tak bardzo górnolotnie, uznałem, że to są ludzie jacyś niesamowicie komunikatywni, no bariera językowa jest niesamowita, a kontakt jest 90% bez porozumienia językowego. I to mnie tak jakoś zachwyciło, że stwierdziłem, że zakochałem się jakby w Chinach i w Chińczykach. Potem byłem tam parę razy, tam robiłem casting i tym bardziej utwierdziło to mnie w tym, że z 300 aktorów chińskich wybrałem tych 6.
Ja się bardzo cieszę, że zobaczyłam ten film, pełen życzliwości dla ludzi. Jest to rzadkość w ogóle w kinie polskim i w kinie światowym. Ja bym porównała pana do Aki Kaurismäki. Ale tutaj padło też zdanie, że czerpie pan z kina francuskiego. Czy to prawda?
Nie ma jednego kina, z którego czerpię. Czerpię z bardzo wielu filmów, które obejrzałem. I z kina norweskiego, i szwedzkiego, i duńskiego. Z francuskiego chyba najmniej.
To ciepłe spojrzenie na ludzi, które jest taką rzadkością w dzisiejszych czasach i w dzisiejszej Polsce. Czy to jest wybór świadomy, czy po prostu robi pan filmy, które są podobne do pana?
Myślę, że robię filmy, które są podobne do mnie. To nie jest wybór. To jest, ja widocznie taki jestem, tak widzę i tak chcę widzieć. I ponieważ rzadko robię filmy, no to mogę sobie pozwolić na taki wybór.
I to jest drugi fabularny film pański?
Kinowy pierwszy. Tamten film Biała Sukienka to był film telewizyjny.
No wiem, że droga pana do filmu była bardzo długa. Jak się dochodzi od doktoratu z chemii do kina?
Życie moje przebiega tak bardzo różnie, ale robię to, co w danym momencie czuję za jakieś istotne dla mnie i walczę o to, żeby robić to, co gdzie mogę wnieść coś interesującego z siebie. No kieruję swoimi wyborami i mam jakieś szczęście, że mogę robić to, co właściwie o czym marzę.
Jest pan też producentem tego filmu?
Tak, nie, chyba niestety. W przyszłości wolałem być tego reżyserem albo producentem czyichś filmów, bo to było bardzo jednak obciążające. Przekroczyłem budżet troszeczkę.
A jaki będzie następny film?
Zastanawiam się. Na razie produkuję Katyń i tym jestem pochłonięty.
Mówił Michał Kwieciński. W niedzielę 1 października w stolicy Armenii, Erewaniu, z okazji wizyty prezydenta Francji Jacques'a Chiraca odbędzie się uroczysty koncert Charlesa Aznavoura, jednej z największych gwiazd francuskiej piosenki i najsłynniejszego Ormianina na świecie. Aznavour, którego prawdziwe nazwisko brzmi Aznavourian, urodził się w 1924 roku w Paryżu w rodzinie uchodźców z Armenii. W sprawy ojczyzny swych przodków zaangażował się w 1988 roku po tragicznym trzęsieniu ziemi, które zniszczyło północ kraju. Założył wtedy Komitet Aznavour dla Armenii, który zbierał fundusze na odbudowę i pomoc dla poszkodowanych. Napisał także tekst piosenki Dla Ciebie Armenio, którą nagrał na początku 1989 roku z 90 innymi artystami, m.in. z Gilbertem Beco, Johnny Hallidayem i Renaud. Płyta rozeszła się w ponad milionie egzemplarzy. Na początku lat 90. Charles Aznavour został mianowany przez UNESCO stałym ambasadorem w Armenii. Dwa lata temu prezydent tego kraju, Robert Koczarian, dla uczczenia 80. rocznicy urodzin pieśniarza nadał mu tytuł bohatera narodowego Armenii. Jeden z placów Erewania nosi imię Aznavoura. Ma on nawet na tym placu swój pomnik. W czerwcu tego roku na francuskim rynku księgarskim ukazała się pierwsza pełna biografia pieśniarza zatytułowana Charles Aznavour, czyli okiełznany los. Można się z niej dowiedzieć m.in., że pierwotnie Aznavour miał nosić ormiańskie imię Shanur, a także, że jeszcze w latach 30. rodzina Aznavourianów utrzymywała przyjacielskie związki z innym Ormianinem, który przeszedł do historii Francji, Misakiem Manushianem, szefem grupy partyzantów FTP, który wraz z 22 innymi członkami ruchu oporu został rozstrzelany w 1944 roku przez hitlerowców. W jednym z listów, jakie Manushian napisał w 1940 roku do matki Aznavoura, znaleźć można takie niemal prorocze zdanie. Charles będzie dumą narodu ormiańskiego i chlubą Francji.
Teraz ponownie prosimy do mikrofonu Piotra Błońskiego, tym razem w charakterze przewodnika po paryskich wystawach.
Po dwuletnim doświadczeniu wystaw w witrynie sztuki współczesnej Pałacu Tokijskiego w Paryżu oczekiwałem z pewnym sceptycyzmem nowego programu po zmianie dyrekcji. I oto mamy całoroczny program działań artystycznych i wystawowych pod tytułem 5 miliardów lat, ni mniej, ni więcej. Jak wiadomo, jest to z grubsza wiek naszej planety, nawet trochę więcej. Zamierzenie jest zatem jeszcze ambitniejsze niż wystawa kończąca poprzedni program, która miała tytuł Nasza historia. Na otwarcie 14 września serii manifestacji artystycznych rozplanowanych na cały rok zapowiedziano balet motorynek oraz konkurs rzeźbienia za pomocą pił elektrycznych. Wśród różnych instalacji były znowuż skutery marka Hanforta, stojące lub leżące jako świeczniki ze świec. Obficie spływał wosk, pokrywając miłosiernie lśniącą mechanikę. Nieopodal ubrano w garnitur małpa Toniego Matelli, dalej chybotliwe rusztowanie z butelek Belga Chrisa Fleischuwera, gotowa ponoć do eksplozji walizka Szwajcara Romana Signera. To zadziwiające, jak zamiast wymyślać nowe światy, niektórzy dzisiejsi twórcy zrzynają cudze pomysły. I wreszcie instalacja, która zainteresowała mnie jako radiowca, Flying Tape z Ilvinasa Kempinasa, plątanina taśm magnetycznych błąkająca się w przestrzeni i falująca od podmuchu wentylatorów. Jestem jednak człowiekiem starej daty i kiepskie, wyświechtane pomysły zniechęcają mnie na takiej zbiorowej wystawie również do ciekawszych. To prawda, że ogromnie dużo zależy od nastawienia. Są wystawy uważane za ciekawe, przez które jednak można przejść bez większych emocji. Do takich należy wystawa monograficzna Agnès Varda, plastyczki i reżysera filmowego w Fundacji Cartiera, zatytułowana Wyspa i ona. Wyspa to wyspa Noirmoutier przy wybrzeżu atlantyckim, a ona to autorka wystawy, która jest od lat z tym miejscem związana i nawet kręciła tam niektóre sceny swych filmów. Jest to więc osobiste, intymne spojrzenie na wyspę i niektórych jej mieszkańców według scenariusza, który łączy fotografie wykonane pozornie w konwencji kartki pocztowej z zapisami wideo i instalacjami. Wywołuje to owszem specyficzny, nostalgiczny nastrój, ale niewiele z tego wynika. Może dlatego wszystko to na mnie nie zadziałało, że, przyznaję, akurat nie znam twórczości filmowej Agnès Varda i wobec tego cała wystawa wydała mi się mieścić w nurcie autocelebracji, w którym pławi się dzisiaj tylu twórców. Na wystawie Dana Flavina w Muzeum Sztuki Współczesnej Miasta Paryża autocelebracji nie ma. Ta retrospektywa jest hołdem pośmiertnym. Ten nowojorski artysta żyjący w latach 1933-96 należy do pionierów i najwybitniejszych przedstawicieli sztuki minimalnej. Od roku 1963 używał w swoich kompozycjach wyłącznie świecących tub neonowych w różnych kolorach i kilku znormalizowanych wielkościach, takich jakie można znaleźć w handlu. Światło nie jest przedstawione za pośrednictwem takiej czy innej techniki, lecz pokazane jako takie. Paryska wystawa to 50 takich dzieł. W pierwszych salach mamy do czynienia z pierwszymi eksperymentami, odkrywaniem możliwości, jakie daje gra takim ostrym, a równocześnie rozproszonym światłem w zamkniętej przestrzeni. W następnych te możliwości są rozszerzane przez rytmizację, przez wywoływanie efektów perspektywy, złudzeń optycznych, osiąganie efektu zanurzenia w świetle itd. Bardziej niż same neony zaczyna grać oświetlona przez nie przestrzeń. Ważne jest to, że jak sam artysta podkreślał, w tym świetle nie ma nic prócz światła. Światło jest tu faktem i nie należy się w jego dziełach doszukiwać znaczeń, ani tym bardziej symboli. No i rzeczywiście, estetyka tych dzieł wprowadza nas w różnej intensywności nastroje, czasem zaskakuje, czasem uspokaja, czasem budzi podziw i można by powiedzieć, że na tym się to kończy. Ale właśnie o to chodzi, by się w tym świetle zanurzyć bez żadnej dodatkowej literatury.
Ostatni punkt naszego programu to magazyn Muzyka ze Świata. Do tańca prosi Agnieszka Kumor.
Gościmy dziś wykonawców, którzy zdobyli sobie wysoką pozycję na międzynarodowych rynkach płytowych i z pewnością zajdą jeszcze wyżej. Na początek Angun, piosenkarka urodziła się w 1974 roku w Dżakarcie w Indonezji. Jej pełne nazwisko brzmi Angun Sipta Sasmi. Zadebiutowała w wieku zaledwie 7 lat. 2 lata później nagrała swój pierwszy album. Nic dziwnego, że w wieku lat 17 cieszyła się wielką popularnością w rodzinnej Indonezji. Jako że panna wydaje się ambitna, Angun emigrowała do Londynu, dziś mieszka w Paryżu. Od roku 1998 nagrała 8 albumów. We Francji jest dobrze znana, pewnie za sprawą dobrych tekstów, które pisze dla niej często Jean-Jacques Goldman. Jej najnowszy album, Luminescence, zyskał miano złotej płyty we Włoszech, platynowej w Azji, odnosząc sukces w ponad 15 krajach. Posłuchajmy piosenki Juste avant toi z tego albumu.
Silence, et ce lien qui se
gatunek muzyczny. Nasz kolejny gość to Cora Jazz Trio, które ma na swym koncie jedynie dwa albumy, Part 1 i Part 2. Choć członkowie grupy mają każdy z osobna pokaźny dorobek. Kiedy ukazała się ich pierwsza płyta, Part 1, krytyka prześcigała się w superlatywach. Cudowna alchemia muzyczna, world jazz. Jedno jest pewne, potrzeba było takiej nieoczekiwanej mieszanki stylów, mandingy i jazzu, instrumentów, kory, afrykańskich perkusji i pianina, dialogu afrykańskich muzyków, zwanych griot, z tradycją europejską i amerykańskim swingiem. Cora Jazz Trio tworzą Abdoulaye Diabaté, senegalski pianista, miłośnik jazzu, Djeli Moussa Diawara, pochodzi z Gwinei, jest rodzonym bratem innego znanego piosenkarza Mory Kante, którego słuchaliśmy w naszym magazynie. Jest on wirtuozem 32-stronowej kory i utalentowanym śpiewakiem. I wreszcie Moussa Sissoko, pochodzi z Senegalu, jest mistrzem tradycyjnych instrumentów perkusyjnych, występował z Peterem Gabrielem, Jacques Meijlin i Manu Dibango. Na płycie Part 1 znalazła się nowa aranżacja Now is Time Charlie Parkera. Na płycie Part 2 znajdziemy nową interpretację Rhythming Theoloniusa Monka i zupełnie nieoczekiwaną Morza Charles'a Trenet, która zadziwi strażników muzycznej ortodoksji. Nie chodzi tu jednak o tanią muzyczną rewolucję. Najważniejszy jest na tej płycie duch artystycznej swobody, jaką wyczuwa się u afrykańskich muzyków, ich improwizacyjne zdolności, talent do naturalnego mieszania kultur i stylów. W ramach europejskiej turny w listopadzie Cora Jazz Trio będzie grać w Katowicach na Śląskim Festiwalu Sztuki. koniec Akli D., autor, kompozytor i wykonawca, który zadebiutował w roku 2001 albumem Anefa Strankli. Akli D. ma kabylskie korzenie, mieszka we Francji. Oto Salam, piosenka z jego najnowszego albumu pod tym samym tytułem, wydanym przez wydawnictwo Because Music.
De pierre, de sabre et de canon pour séparer les frères du même sang. Partout c'est la même histoire qui se répète. La guerre, l'héroïsme sont les mots de la planète. Après le feu et les flammes, que reste-t-il? Si ce n'est la cendre et la terre qui brûle. Regarde, le soleil passe les frontières sans que les soldats ne lui tirent dessus.
La colombe a les mêmes ailes, à Gaza ou Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Salam alaikum.
Trois livres parlent des vers d'Adam. La violence, la peur, la vengeance. Que sèment les nouveaux prophètes des finances. Je suis né d'hier, mais je suis de demain. Quelles que soient mes racines, je resterai humain. J'irai partout chanter cette chanson. Au nom du pouvoir de l'argent sacrifié par vos enfants. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant, les trois livres parlent des vers d'Adam.
Respect pour toutes les religions. La Bible, la Torah, le Coran. Le Coran, le Coran.
Nasza audycja dobiega końca z paryskiego studia RFI. Żegnam Państwa, dziękuję za uwagę. Anna Bernhardt, zapraszam na 23. Audycję poprowadzi Marek Brzeziński. Do usłyszenia.